Nasz gość dnia.
Gośćmi dnia Radia Nadzieja są Jakub Zimnoch, kierownik łomżyńskiego oddziału Grupy Ratowniczej Nadzieja oraz wolontariusze Oliwier Drozdowski i Julia Florczyk. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Za wami pracowity weekend. Sezon letni dla Grupy Ratowniczej Nadzieja jest niezwykle intensywny. Udało się choć trochę odpocząć od tych wszystkich obowiązków?
No mamy pierwszy dzień, który zakończyliśmy ten weekend. Staramy się właśnie ładować baterie. Jedziemy zaraz po spotkaniu ze słuchaczami. Jedziemy na kolejne zadania, czyli szkolenie też takie wakacyjne, przedwakacyjne w jednym ze szkół okolicznych. Więc mamy nadzieję, że wieczór chociaż będzie spokojniejszy.
Ja mogę dodać, że ten weekend był pełen wrażeń. Było naprawdę bardzo dużo pracy. No dzisiaj można te baterie naładować, trochę odpocząć sobie po tych wszystkich zabezpieczeniach, meczach, dniach łomży, na których też zabezpieczaliśmy medycznie.
Mogliśmy was zauważyć. A jak radzicie sobie z tymi obowiązkami szkolnymi i właśnie takimi pracując w Grupie Ratowniczej Nadzieja?
Na szczęście grupa nie wchodzi...
No, mówiąc, jeżeli chodzi o naszą działalność jako uczniów tutaj w Grupie Ratowniczej Nadzieja, większość działań my jako uczniowie prowadzimy albo w godzinach pozaszkolnych, czyli jest to popołudniami, wieczorami w tygodniu. I też kumulacja naszych działań tak naprawdę są weekendy, także też przez weekend mamy okazję tutaj wspierać działania naszej jednostki.
Czyli spędzacie swój wolny czas aktywnie i przede wszystkim pomagając innym.
Jak najbardziej. Też jest to bardzo pożyteczna i przyjazna forma spędzania wolnego czasu, ponieważ prowadzimy pozytywną działalność, niesiemy pomoc, zabezpieczamy różne działania. No i też aktywnie uczestniczymy tak jak na przykład w akcjach profilaktycznych i też w działaniach poszukiwawczych.
No właśnie, i o tych akcjach poszukiwawczych trochę teraz porozmawiamy. W ostatnim czasie braliście udział w manewrach ratowniczo-poszukiwawczych. Takie szkolenia przygotowują was do takich prawdziwych zdarzeń?
Jak najbardziej. Znaczy tak naprawdę w ostatnim czasie były to dwa takie duże ćwiczenia. Pierwszym ćwiczeniem było ćwiczenie SAREX 24, organizowane przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Był to jeden z epizodów na naszym terenie w Czerwonym Borze. Samym scenariuszem tych ćwiczeń było rozbicie się cywilnego samolotu na naszym terenie i cała akcja opiewała o odnalezienie samego wraku oraz odnalezienie osób zaginionych, które poruszały się tym statkiem powietrznym. Na szczęście udało się odnaleźć wszystkie osoby. Było to dla nas też duże doświadczenie, dlatego że wcześniej nie braliśmy udziału w takiego rodzaju ćwiczeniach. Jest to troszeczkę inny rodzaj poszukiwań, jako że to są poszukiwania typowo lotnicze systemu ASAR. Zapoznaliśmy się z tym, myślę, że też i sprawdziliśmy się w całych działaniach i zostało to zauważone przez organizatorów. Drugim tymi ćwiczeniami już były ćwiczenia organizowane przez naszą jednostkę we współpracy z Komendą Główną Policji, z Centrum Poszukiwania Osób Zaginionych oraz z Uniwersytetem Warszawskim, gdzie przećwiczyliśmy tak naprawdę specjalistycznie nasze możliwości, same poszukiwania opiewały o odnalezienie trzech osób zaginionych w regionie leśnym i samym zamysłem tych ćwiczeń była korelacja kilku metod poszukiwawczych, czyli tych szybkich trójek, ale też i włączenie w to drona poszukiwawczego, użycie termowizji, użycie psów tropiących naszej sekcji, która została już oficjalnie włączona w trakcie tych ćwiczeń. Są to osoby, które szkolą się pod okiem właśnie sekcji psów mentrailingowych z Komendy Głównej Policji, więc jest to dla nas też i duże pole doświadczeń, dużo wiedzy, które mogliśmy w czasie tych ćwiczeń przekuć już w takie realne działanie.
Planujecie kolejne manewry?
Mam nadzieję, że jeszcze na jesieni takie ćwiczenie uda się zorganizować. zobaczymy, co przyniesie czas, ale oczywiście te ćwiczenia są bardzo ważne. Czym częściej się szkolimy, tym możemy sprawniej działać już w realnych, rzeczywistych poszukiwaniach osób zaginionych.
I właśnie, ciągle jesteście w gotowości, przygotowani na, można powiedzieć, tak naprawdę niespodziewane. Jak często dochodzi do zaginięć w naszym regionie? Często dostajecie zgłoszenia?
Ciężko to tak określić, czy często, czy rzadko, dlatego że same też te okresy, w których dochodzi do zaginięć osób, są związane z różnymi czynnikami. Jest czas, kiedy mamy kilkukrotne wyjazdy w ciągu tygodnia. Czasami zdarzają się miesiące, gdzie na szczęście jest to spokojne, dlatego że wtedy możemy się czuć troszeczkę pewniej, że żadne zło, żadna krzywda nikomu się nie dzieje. Ale niestety w tym roku jest sporo tych wyjazdów. Często wyjeżdżamy nie tylko na naszym województwie, ale też okolicznych, na warmińsko-mazurskim, też i na mazowieckim.
Czy wy również towarzyszycie podczas takich poszukiwań?
Jak najbardziej, również my jesteśmy włączeni w skład całej sekcji poszukiwawczo-ratowniczej i też na bieżąco bierzemy udział w działaniach. Jesteśmy włączeni w system alarmowania, także jesteśmy na bieżąco gotowi do działań.
Jeżeli dochodzi do zaginięć, są to częściej osoby starsze, czy także są to osoby młodsze?
Są to osoby starsze i młodsze. Niestety nasze czasy pokazują to, że nie są to tylko starsze osoby, które mają jakieś, czy to demencję starczą, czy na przykład chorobę Alzheimera, ale też są to osoby młode, które może nie radzą sobie z rzeczywistością obecną, albo mają jakieś problemy, ale są też czasami też i takie losowe, przypadkowe zaginięcia, jak na przykład ta osoba nie może odnaleźć się w lesie. W takich my sytuacjach też musimy pomóc.
Co możemy zrobić my, żeby do takich sytuacji właśnie nie dochodziło? Jak uświadamiać naszych bliskich?
Przede wszystkim każde wyjście jakieś do lasu, istotne jest to, żeby powiadomić swoją rodzinę, że do tego, że mamy taki zamiar. Jest to informacja bardzo ważna, dlatego że wtedy po jakimś czasie, jeśli na przykład planowaliśmy powrót o jakiejś godzinie, mija kolejna i kolejna godzina, wtedy rodzina już może zgłosić taką sytuację do policji i natychmiast zostaną rozpoczęte działania poszukiwawcze. Pamiętajmy o tym, żeby zabrać ze sobą naładowany telefon, o czym często...
Jakieś charakterystyczne ubranie też, co odgrywa taką kluczową rolę?
Tak, jeśli mamy jakieś ubranie, które jest jaskrawe, bo nie ma co ukrywać, no niestety jako grzybiarze często nakładają ubranie moro, co utrudnia nam odnalezienie tej osoby, a niestety przed grzybami nie musimy się chować.
I właśnie w tym sezonie takim grzybowym najczęściej dochodzi do takich zaginięć?
Takich typowo losowych jak najbardziej. To są te zaginięcia, gdzie te osoby nie mogą się odnaleźć, zagubią się w tym lesie, ale i sam ten okres wiosenny, ale i jesienny jest takim okresem, gdzie dochodzi do dużej ilości zaginięć osób starszych.
Działa także aplikacja Senior Alert. Jak ona działa? Jak z niej korzystać?
Jest to aplikacja, na której są podawane informacje o zaginięciach osób starszych. Jest to aplikacja dostępna dla każdego z nas, gdzie możemy zobaczyć tą osobę, która zdjęcie osoby oraz informacje o zaginięciu, aktualnym zaginięciu tej osoby. Wtedy każdy z nas może, nawet spotykając, przechodząc się, czy to po swojej jakiejś miejscowości, zobaczyć tą osobę i udzielić jej pomocy, dlatego że często te osoby, które zaginęły, są nawet tego nieświadome. Bardzo często są to osoby, które nie wołają wcale pomocy i to, że my zauważymy taką osobę, zapytamy, co się stało, możemy bardzo dużo dobrego tej osobie zrobić.
A czy świadomość społeczeństwa na temat bezpieczeństwa związanego z zaginięciami w ostatnich latach wzrasta?
Myślę, że tak. Myślę, że jesteśmy bardziej świadomi na ten temat. Tym bardziej, że zauważamy dużo większe zaangażowanie społeczne w takie medialne poszukiwania, czyli udostępnianie informacji, udział w różnych grupach, na przykład facebookowych, i staranie się udostępnianie właśnie wizerunku osoby zaginionej. To jest dla nas też bardzo ważne. Dlatego czym więcej osób będzie wiedziało o tym zaginięciu, tym mamy większą szansę, że jakaś osoba tę osobę zobaczy i zareaguje właśnie w tym momencie. To jest bardzo istotne i cieszymy się, że nie jest to pomijany temat w społeczeństwie.
I teraz takie pytanie do was. Czy jeżeli wyjeżdżacie na takie akcje, towarzyszy wam może jakiś stres? Jak to u was wygląda?
Myślę, że każda taka akcja jest związana jakimś jednakże stresem, tak, emocjami, ponieważ, nie mówiąc szczerze, każda taka akcja to jest tak naprawdę walka o czyjeś życie. Nigdy nie wiemy, czy ta osoba nie jest w tym momencie w stanie jakiegoś zagrożenia, czy coś się z nią dzieje. Także na pewno gdzieś tam ten stres jest. Jednak musimy pamiętać, że jako ratownicy musimy zachować też taki spokój i opanowanie. Gdzieś tam z zewnątrz możemy być tymi bohaterami, czy to dla rodziny, czy dla mieszkańców, lecz wewnątrz musimy być spokojni i opanowanie podchodzi do swoich czynności, tak? Najważniejszy jest spokój i opanowanie.
Szczerze, ja na przykład tego stresu nie odczuwam. Jak jadę na poszukiwania, ja jadę z tą myślą, że faktycznie jadę uratować komuś może życie, żeby znaleźć tę osobę żywą. Mi ten stres jakoś mocno nie towarzyszy. Jestem bardziej opanowana i spokojna, jak wyjeżdżam na te poszukiwania.
I teraz słoneczna pogoda sprzyja spędzaniu czasu nad wodą przede wszystkim. Jakich zasad powinniśmy przestrzegać, aby spędzić ten czas bezpiecznie przede wszystkim?
Dbajmy o swoje bezpieczeństwo i zdrowie, szanowni państwo. Rzeczywiście nasze lato przyszło do nas bardzo szybko i jesteśmy tym mocno zaskoczeni. Nie wiem dlaczego, a nie dbamy o siebie. Niestety, nadal, mimo że jest to temat powtarzany od wielu lat, o noszenie czapki na głowie, nie dlatego, że to ładnie wygląda, a dlatego, że dba o nasze zdrowie, o to, żeby pić bardzo dużo wody. Mam nadzieję, że ta moda na noszenie butelki ze sobą, ładnych butelek, które można, szanowny panie, często kupujecie w różnych sklepach, to ta butelka nie jest tylko do tego, żeby mieć ją przy sobie, ale też pić z niej wodę. Pijmy dużo wody, to jest mój apel jako ratownika medycznego. Sama woda może wiele zdziałać dla dobra naszego zdrowia.
Kiedy widzimy osobę, która potrzebuje pomocy nad wodą, jak powinniśmy zareagować?
Przede wszystkim musimy sprawdzić, co się rzeczywiście stało tej osobie. Sprawdzić przytomność osoby. Najczęściej, jeśli będzie to osoba przytomna, zapytać się, czy na coś nie choruje, jak się w danym momencie czuje, czy ma leki, które powinna przynosić. Jeśli jest to osoba, która jest na słońcu, postarać się przenieść w jakieś zacienione miejsce. Ale i też, nawet jeśli nie jesteśmy pewni, zachęcam do kontaktu z dyspozytornią medyczną, z numerem 112. Są tam osoby przeszkolone, które nawet telefonicznie doradzą, jak zachować się w tej sytuacji.
Także powiedzmy też, jakich zasad powinniśmy przestrzegać, aby ten czas był bezpieczny. Czego powinniśmy unikać, jakich zachowań nad wodą?
Przede wszystkim tutaj apel do dorosłych, nie pijemy alkoholu i nie wchodzimy po alkoholu do wody. Dbamy o to, żeby nie wygrzewać się cały dzień na słońcu. Używamy filtrów, bo słońce też potrafi spustoszyć naszą skórę i sprawić nam bardzo nieprzyjemne oparzenia. Nie tylko te zaczerwienienia, ale też i oparzenia drugiego stopnia, które już są bardzo bolesne. Do młodych apel, nie skaczemy do nieznanej wody, nie skaczemy na główkę. Są to podstawy naszego zachowania bezpiecznego nad wodą.
I jak powinniśmy właśnie skutecznie chronić się przed tym słońcem, żeby do tych oparzeń nie dochodziło?
Używamy filtrów. Używamy mocnych filtrów. myślę, że sama opalenizna i tak będzie, będzie uzyskana przez was. Używajcie filtrów, chowajcie się czasami w cieniu, nie leżmy, nie wygrzewajmy się cały dzień na słońcu i jeszcze raz bardzo dużo wody.
W takim razie bardzo wam dziękuję za rozmowę. Moim i państwa gośćmi byli Jakub Zimnoch, kierownik łomżyńskiego oddziału Grupy Ratowniczej Nadzieja oraz wolontariusze Oliwier Drozdowski i Julia Florczyk. Bardzo dziękuję.
Dziękujemy państwu bardzo.
Dziękujemy bardzo.
Dbajcie o zdrowie i bądźcie bezpieczni nad wodą.
Nasz gość dnia.